ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...373 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I ja, Sławek Agata. Drogi Damian, nie powiem ci, nienawidzę tych odcinków z numeracją 3, bo to wymawianie tego przypomina mi, jak trudnym językiem jest język polski w ogóle do wymowy. Więc
wiesz, no jest.
W ogóle zakończyłem ostatnio, słuchaj, kurs niemieckiego i dowiedziałem się, że mam czytany poziom C1. Parsknąłem śmiechem, bo ja do ocetu ja nawet nie lizałem na poziomie niemieckiego. Powiem ci, taka ciekawostka.
A jednak.
No widzisz. Nie, to jest jakiś bullshit. Ale widzisz, tak patrzę na ten mikrofon, chyba za cicho go mamy, co go podniosę. Dobra. Jak takie zmiany robię, to najpierw na początku. Moi drodzy słuchacze, nie było nas chwilkę, ale już wracamy i z tego, co się zapowiada, to jeszcze nas usłyszycie w grudniu i to chyba nie raz. Więc na spokojnie. To co, zaczynam od wstępniaka. Ja chciałem zacząć od ogłoszenia, że po milionie lat, mianowicie ponad 10 i jednym odcinku na YouTubie, pierwszym, który wrzuciłem i go też wrzuciłem dużo później, postanowiliśmy, że będą wchodzić też odcinki na YouTube'a, a powiem ci, że motywację też mi dał do tego mój znajomy, który mi powiedział, że bardzo by chętnie nas słuchał, tylko że jemu się nie chce, on jest Apple'owiec, no i niby Apple ma swoje podcasty, jest Spotify, ale on używa po pierwsze Tidala, bo on ma fioła na punkcie jakości muzyki, a po drugie jest tak, że jemu się nie chce, wiesz, szukać, aby sobie słuchał z chęcią. Więc w końcu mówię, dobra, trzeba zacząć robić YouTube'a. Zaczęliśmy robić, ostatni odcinek na YouTubie się pojawił, więc kolejny...
Na razie bez naszych facjat?
Tak, tak. No i raczej to zobaczymy, to może w przyszłości podejmiemy taką decyzję. Chcemy dać wam po prostu dodatkową możliwość słuchania podcastu gdziekolwiek by nie było. Na pewno będziemy, ja ze swojej strony mogę się zadeklarować, że będziemy starali się poprawić tam jakość, żeby ja to może dodać jakieś napisy, zobaczymy jak to będzie, więc możecie nas też słuchać, ale to raczej tylko słuchać póki co na YouTubie. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, że tam jest, w ogóle tam są bardzo stare, fajne treści, 2 czy 3.
Nie sobie upleł od pierwszego odcinka.
Tak, Daniel prezentujący klawiaturę Foldable, albo prezentacja...
Nie wiem czy ci mówiłem, ja to poukrywałem, wiesz?
Tak, to poukrywałeś?
Chyba. No.
A dlaczego? No. Niech to sobie będzie.
No dobra.
Ale okej,
bawiłem się studio pierwszy raz w życiu, więc może dlatego.
A, no widzisz, dobrze, bo dałem ci, tam mamy adminy, no to wiesz, trzeba też zadbać o bezpieczeństwo konta. I, wiesz, doświadczenia innych podcasterów, trzeba czerpać z nich. No, więc jakbyście mieli ochotę, postaram, to co, trzeba będzie powymieniać linki też wiesz, tam na stronie i tak dalej, w odcinkach, ale to się zrobi, to nie jest problem. Mamy czas, nie ma, nikt nas nie
goli. W poprzednim odcinku już dałem, że zapraszamy na Twitterze, Facebooku.
Ale wiesz, do samego posta w odcinku można już będzie dać. Na stronie.
A będzie można, no.
No. Tymczasem, mój drogi, zmieniając wątek, udało mi się w końcu rozwiązać problem z komputerem. Mianowicie udało mi się przeprowadzić, miałem taki problem, dla przypomnienia, dla tych, co nas nie słuchają regularnie, że Windows postanawiał mi się wykrzaczyć na 42% aktualizacji, następnie robił, co? Ups, coś poszło nie tak.
Windows się. 11,
wracam,
a mówiłem.
Ten. Tak. Ostatecznie okazało się, że znowu daje mi w kość tak zwany, to się nazywa CFOS Driver. On służy tam do, to chyba razem z kartą graficzną od MSI dostałem w prezencie i znowu się aktywował. Ten CFOS Driver ma niby poprawiać jakość internetu. Pic na wodę, fotomontaż, nie ma to żadnego znaczenia, robi tylko problemy przy kolejnych aktualizacjach i przez to się, wiesz, zaczęło wszystko wysypywać. Na szczęście udało mi się to usunąć i komputer wrócił do stabilnego działania, aczkolwiek powiem ci, że ostatnio znowu pojawił się jednokrotny taki problem z update'em, więc przyszłościowo na pewno będę chciał zrobić totalny reset systemu do zera, także z usunięciem części danych na dysku C, ale ja w ogóle na dysku C mam mało danych poza OneDrive'em, który i tak się synchronizuje z chmurą, bo ja jestem jeleniem płacącym roczną opłatę za Microsoft Office po to, żeby mieć 1 terabajt OneDrive'a w cloud. Bo powiem ci, że wiesz, w Samsungu używam tego też, więc... Bo tam jest ta synchronizacja, jak pamiętasz, za pomocą OneDrive, którą sobie bardzo cenię, nie powiem, wyjątkowo zaskakująco dobrze to działa. No, więc udało mi się rozwiązać, ale o komputerach dziś jeszcze będzie, więc jakby nie chcę w to wchodzić za głęboko. A jeszcze chcę powiedzieć, że słuchaj, postanowiłem wrócić do Gboarda jako klawiatury, ponieważ okazało się, że Gboard ma jednak najlepszą predykcję. jeżeli chodzi o swajpowanie.
No właśnie, ja chyba sobie Gboardę wrzucę na iPhone'a, bo taka właśnie, natura Apple jest tragiczna.
Masz taką możliwość, bo jesteś SwiftKey.
Mam taką możliwość, no.
Już od pewnego czasu jest, pamiętam.
Mogę, bo ta klawiatura iPhone'owa ma tak gówniane przewidywanie tekstu, że coś strasznego. Strasznie dużo błędów robię, jak piszę.
To koniecznie spróbuj.
Denerwuje mnie to.
I daj znać, bo jestem ciekawy, jak to możesz dodać do jakiegoś wstępniaka na przykład.
No w Pixelu, jak miałem Pixela, to nie narzekałem, nie?
No tak, ale to Android. A mi chodzi właśnie, chciałbym posłuchać o doświadczeniach z Gboarda na tym, na iOS-ie. Ja sam używałem teraz SwiftKey i używałem tej klawiatury Samsunga. No ale.
Dobra jest, ja lubię ją.
Ona jest dobra, tak, zgadzam się z tobą. Znowu SwiftKey ma jedną fajną funkcję, mianowicie synchronizację między urządzeniami. To jest jedyna rzecz, jaka jej brakuje mi
w Gboardzie. To fajne,
że nie ma synchronizacji słowników. Natomiast, no ale dobra, stwierdziłem, że predykcja jest na tyle dobra, że to nie jest jakiś duży problem. I wróciłem do Gboarda i na razie zostaje na pewno.
Boże, to był naprawdę, nie, że używam aplikacji Google'a. No. Tak naprawdę poza czym? Poza Apple Payem. To teraz jeszcze klawiaturę przyjdę na Google'ową albo iPhone'a. Wybitne połączenie. Świetne
tak,
po prostu.
Jesteś. Inni sadownicy cię nienawidzą za to.
No już mnie nienawidzą.
No to jesteś w ogóle dobry zawodnik, bo jednocześnie kupujesz nowego iPhone'a, ale jednocześnie mam wrażenie, że jesteś pierwszym hejterem Apple. No dobra, może pierwszym ze mną ex aequo, ale szczególnie jeżeli chodzi o telefony. Ja często jadę po macOSie, a ty znowu jesteś ekspertem od iOS-a i praktycznego tego, czemu to na przykład jest spieprzone. Chociaż oczywiście, bądźmy uczciwi, ty akurat doceniasz dużo plusów, które iOS ma. Mhm. Więc wiesz, więc ostatnio widziałem taki filmik, że ktoś uwielbia iOS-a, ponieważ jak włącza wyszukiwarkę chyba pociągnięciem z góry czy z dołu, nie pamiętam, no, automatycznie wysuwa się klawiatura. I na przykład na Androidzie w ogóle takiej funkcji jakby nie ma, znaczy ona jest, ale nie wysuwa się klawiatura. I pamiętam, że pojawiły się w komentarzach opinie, że typie wystarczy w Androidzie jest więcej niż jeden Android i na przykład Nova Launcher udostępnia to, albo Samsung w ogóle w swoim launcherze też udostępnia taką funkcję, że wiesz, jak włączasz wyszukiwarkę, to automatycznie klawiatura się pojawi. I to jest w ogóle fajne, bo to jest wygodne, po prostu jeden klik mniej potrzebujesz.
Oczywiście. Nie?
Bo już masz aktywne pole wyszukiwania. Więc warto, więc tak sobie mówię w kontekście tego, że hejtowania iOS, nieważne. Mój drogi, ty widzę, dodałeś dwa wątki do...
Tak, i zacznę od tego ostatniego, bo mój drogi, też. Nie wiem, czy wiesz, że Rockstar Games udostępnił Red Dead Redemption pierwsze w wersji poprawionej na urządzenia mobilne.
Tak, słyszałem właśnie.
Rozpieprzają mnie dwie sprawy.
Zainstalowałeś na iPadzie?
Tak, bo jakby mam w pakiecie Netflixowym, w sensie tym abonamencie Netflixowym, mam za friko. A druga sprawa taka, że jak chcę kupić osobno Red Dead Redemption, kosztuje człowieku 169 zł. 169 zł za grę w wersji mobile. To jest
Cytując
chore.
Klasyka z wojen samochodowych, tyle to nie.
W ogóle za teraz pierwszego... przegrałem już 10 godzin.
Wow!
No,
czyli
ja
problem
nie grałem.
Jest w Red Dead Redemption, widzę. A jak, ja nie... od razu mi powiedz, jak sterujesz? W ogóle opowiadaj tak to, bo...
No właśnie, chciałem pogadać chwilę na ten temat. Więc tak, ja nigdy nie grałem w Red Dead Redemption, grałem tylko dwójkę. I od dwójki się bardzo odbiłem. Bo nudą mi tam wiało po prostu. A tutaj gram... Sam się dziwiłem, że już mam 10 godzin, bo tam w tych statystykach gry możesz sobie zobaczyć. Ale tutaj gram po prostu typu, nie wiem, jedna misja 15 minut. I pauza, bo robię coś innego, mam przysłowie, siedzę na kiblu, tak? Robię dwójkę, no to pyknę sobie coś tam. Na takiej zasadzie, nie?
Albo robię dwójkę, ale gram w jedynkę.
Tak. Albo, nie wiem, przed snem, bo po prostu wiem, że jest godzina taka, że mam jeszcze jakieś 20 minut i nie wiem w sumie, co zrobić konkretnego, a odpalę Red Dead Redemption. Tak mi się 10 godzin uzbierało, więc całkiem dużo. I teraz tak, ogólnie ci powiem, że jak na port, jest to bardzo dobry port, nic się nie wypieprza. Gram na iPadzie, tym takim podstawowym, z procesorem z iPhone 14, czyli to jest A16, chyba Bionic, dobrze pamiętam. Czyli jakiś, no taki podstawowy sprzęt Apple z tego roku. I powiem ci szczerze tak, nic się nie wypieprza. Grafika jest ok, jest sporo lepsza niż GTA San Andreas. Uważam, że jest bardzo ładna, nawet bym powiedział, na iPadzie, wygląda spoko. Gram w maksymalnej... grafice, jaka jest dostępna, czyli w trybie jakości, czyli w 30 klatkach, bo jeszcze jest tryb wydajności, że możesz sobie grać w 40 klatkach wtedy, ale ja wolę jakość, a ten klatkarz nie robi mi to różnicy. Jest stabilne 30 klatek, jest ok na urządzenie mobilne. I teraz tak, sterowanie. Całe sterowanie jest przeniesione, mój drogi, na ekran.
Okej, rozumiem.
I masz po prostu takie, jak ktoś
miał GTA, to... drogi.
Tak, znaczy ogólnie sterujesz postacią, że prawy kciuk to jest twoja myszka, tak jakby się rozglądasz, jakby prawy analog w padzie, a z lewej strony masz chodzenie. Masz też przycisk tam do zawołania konia, masz też przycisk tam do wyciągnięcia broni, przycelowania. Gram na automatycznym celowaniu, bo nie potrafię wycelować z broni we wroga tak palcami na ekranie. Zajmuje to za dużo czasu, żebym cokolwiek ten, więc włączyłem sobie, że pełne automatyczne celowanie. Po prostu. Jest dużo łatwiej. Trudno, nie interesuje mnie to, chcę poznać historię. I wszystkie inne klawisze tam, jakieś skręcanie, jakieś przeładowywanie, przeturlanie się, podbiegnięcie, skok i tak dalej, wszystko jest na ekranie. Więc tak, na smartfonie uważam, że jest niegrywalne, bo pół ekranu jest zasrane tymi ikonkami do sterowania, więc masz za mały ekran w ogóle, żeby cokolwiek dobrze widzieć i za mało rzeczy widzisz. Na iPadzie jest super. Do tego sobie mi się dobrze gra, że zamówiłem sobie pada od Xboxa, żeby podłączyć go pod iPada. Celowo ten pad będzie podłączony pod kompa po prostu. No bo tak. Ogólnie bardzo spoko port, naprawdę nic się nie wykrzacza, wszystko jest płynnie, wszystko jest fajnie. Historia jakoś nie powala mnie póki co na razie. Jestem w tych 10 grach, jest dalej tak samo wolno jak w Red Dead Redemption 2, ale na tyle przyjemnie się to u mnie sprawdza na tych sesjach 15-20 minut przerywanych, powiedzmy 2-3 dziennie, że naprawdę 4, że naprawdę jest spoko. Jeżeli ktoś nie grał, a ma taką możliwość, to w sumie polecam, bo gierka całkiem spoko, dosyć przyjemna, trochę nudnawa na początku, przynajmniej dla mnie, ale jest klimacik. Sterowanie, no jest trochę upierdliwe na ekranie, ale da się grać. Więc, no ja tam powiem ci szczerze, że jestem zadowolony, ale czy bym kupował za 169 zł? Nie, absolutnie nie.
Nie no, absurdalna cena.
No chora. No i chyba tyle, no.
Okej, okay, także, no, także spoko. To pokazuje, że wiesz, że...
Czekam na GTA 4 i GTA 5 jeszcze.
No, czemu nie? No, problem może nie leżał w grze, ogólnie nie leży w grze, tylko po prostu w wygodzie tego, żeby to było fajnie, wygodnie sobie można było pograć. Jak masz
no Switcha jest też, nie?
No, to opcja. Mnie nie dziwi akurat. A propos tego, że kupujesz pad, ja też kupiłem pad, słuchaj. I to jest najlepszy hit, że obaj kupiliśmy pad.
Jakiego
ale,
pada,
o tym ale o tym
no to
powiem później.
W przyszłości.
Powiem później, dlaczego kupię
dobrze
pada.
I nie wiem, czy wiesz, ale stało się coś strasznego w moim mniemaniu.
Tak, to cały świat chyba wie już.
O mój Boże, Netflix kupił połowę HBO, znaczy przepraszam, Warner Bros., HBO Max i DC Studios, tak naprawdę, bo tak. Discovery Global, do którego należą te wszystkie stacje telewizyjne, nie jest częścią umowy, wartość transakcji to jakieś 83 miliardy dolarów, zdecydowana większość kwoty, czyli jakieś 24 dolary za akcję, 27,75, na ile zostało wyceniona jedna akcja, to będzie gotówka, resztę Netflix przekaże w formie akcji spółki. I teraz słuchaj, Netflix wziął pożyczkę, z tego co doczytałem, w trzech bankach różnych. Jakoś chore kwoty na po prostu chore dolary, chore absolutnie dolary. Dawid Zasław, czyli ten co był szef Warner Bros.a, ma zostać dalej na stanowisku. I przede wszystkim dla Netflixa najważniejsze będą, moim zdaniem, w tym wszystkim, prawa do marek, właśnie całego DC, Harry Potter, że Harry Potter jest tak chora franczyza, że...
No.
Która skupia się, wiesz, masz Lego, masz cały merch, masz jakieś te wszystkie studia Warner Bros.owe i tak dalej, te takie parki rozrywki na zasadzie, nie? Z tego jest taka kasa, że to głowa mała. Tym bardziej, że teraz HBO nagrywa ten nowy sezon, w sensie nowe sezony, nowy serial Harry'ego Pottera. A Netflixowi moim zdaniem brakuje marek takich własnych, o czym jeszcze chwilę pogadamy, myślę, potem. Więc moim zdaniem przede wszystkim chodzi o świetnie wyposażone studia.
Ty kiedy potem?
No, kiedy będzie Stranger Things.
Aha, okej, okay, dobra. To
no właśnie. To właśnie w kontekście marek, którym brakuje Netflixowi, a to jest jedna z tych takich najlepszych
Netflixowych
marek.
Mam nadzieję, że
Netflix marek
nie postanowi zrobić kompania braci 2.
No i powiem ci szczerze, że okej, jest to duża transakcja. Jestem ciekawy, czy te wszystkie urzędy antymonopolowe się do tego przywalą.
Tak, to jest ciekawe. No, jeszcze wiesz,
w Europie zwłaszcza.
Nie jest zamknięta. Ale oczywiście. Europa do tego nie ma nic do gadania. W sensie,
no to Ameryka.
No to jest, wiesz, Netflix to
no,
firma amerykańska i
Warner Bros. Też.
Warner Bros. Też, więc Amerykanie mogą, tak jakby powiedzieć, że Mongolia może się do tego przyczepić.
No, w sumie racja.
Literalnie, tak.
Więc zobaczymy.
Ale ja się nie zdziwię.
Wiem, że Paramount, się ostrzył ząbki na połowę właśnie Warner Bros. Z tego, co czytałem. I bardzo jest niepocieszony, że on się, jakby Paramount się nie dopchał do tego. I ja powiem ci szczerze, że bardzo mam obawy co do, o ile nie w przyszłym roku myślę, czy do dwóch nawet lat, ale dalej mam obawy do tego, co do jakości treści. Bo boję się, że z Warner Bros. HBO wyjdzie to samo, co z Netflixa, czyli masuwa i wszystko średnie, przeciętne i tyle.
Już nie mogę doczekać tej platformy Netflix, HBO. Widzisz, znowu wrócimy do tego, żeby nie jeden streaming. Jeszcze jakby posłyszałem, że chyba w Bloombergu pisali o tym, że Netflix ostrzy sobie ząbki na Disneya. No to bym umarł, jakby jeszcze kupił. Jeszcze Warner Bros. Jak Warner Bros., ale jakby próbowali
nie, Disney
się...
jest za duży moim zdaniem.
Disney jest gigantyczny, to jak próbowanie połknie... Ja pieprzę, to w ogóle nie umiem... Nawet gdyby kupili tylko tą część, wiesz... Tą tylko część, no nie, no prawa, wiesz...
Nie, Disney za duży.
W kontekście praw u Disneya mówimy o rzeczach nie tylko tak jak Star Wars, wiem, mam świadomość, ale mówimy też o klasyce, wiesz, jakichś lat 30.
No to wszystkie bajki, nie bajki, no tak, to wszystkie bajki, Mickey, Donaldy, to cała sprawa.
No wiadomo, no Mieszka Mickey już jest w domenie publicznej, ale ogólnie, no jakby, wiesz, ta cała historia, no nie wiem, głupia Królewna Śnieżka, albo Król Lew, wiesz, te wszystkie brand, Jesus, to ty, no, ci to dopiero by wprowadzili merch do potęgi Entei.
No to pewnie. Fakt. Więc zobaczymy, co będzie, ale się no nie dziwię, co będzie Netflix, HBO, potem będzie te całe Paramount z tymi wszystkimi, będzie Disney i w sumie tyle. No Sky Showtime to jest do Paramountu chyba.
No Paramount, tak, chodzi mi o to. Że
no, no tak. I zostanie chyba Amazon z tym swoim Prime'em
no,
wideo,
wiesz,
który
stać.
Już... No w sumie tak, to jest moje Apple stać, nie? W sensie
TV.
Kuka.
No i Apple TV właśnie.
No i chyba tyle, nie?
Amazon łączący się z Apple i powstaje AA. AA plus.
Więc wiesz... No. No dobrze,
zobaczymy.
Przechodzimy dalej?
Lecimy dalej, no.
Dobra, myślę, że możemy zacząć od króla pewnego miasta.
A, lecimy z serialami i tak dalej, no.
No tak, sezon trzeci, dobieg końca. Oglądałeś? Oglądałeś.
Obejrzałem do końca, tak, obejrzałem.
No i co? Jakie wrażenia?
Najsłabszy z sezonów, ale końcówka...
Świetna,
bardzo dobrze, bardzo mi się podobało. Ogólnie jest to jeden z najbardziej oglądable seriali, jakie znam.
Tak. W sensie, bardzo mi się podoba.
Ja w ogóle nie mam wobec niego żadnych oczekiwań, nawet nie daję mu w mojej ocenie. Dla mnie to jest dobry serial. Ten sezon był dobry, więc ja mu daję 6 na 10. Tylko, że u mnie to 6 na 10 to nie jest mało.
Ja wiem.
W sensie, że u mnie 6 na 10 to znaczy dobry i ja po prostu uważam, że to był dobry, fajny sezon i dodaję do tego gwiazdkę od siebie za Samuela L. Jacksona.
Świetna rola.
Teraz gwiazdkę dodatkową.
Ale jak on się pojawił na ekranie, jak się tak od razu wpasował z tym swoim całym mimiką i tym swoim takim stylem bycia, no coś wspaniałego, nie?
Ale wiesz co, miałem wrażenie, że jest to taka rola na zasadzie, miał ochotę zagrać, zagrał, ona nic
no tak.
Nie wniosła, bo on się pojawił nie. I zniknął. On się pojawił.
Ale to, że był, to w sumie spoko. No,
tak,
jakby
absolutnie.
Fajnie
ja absolutnie
go zobaczyć,
kocham.
Nie?
Tak, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, to wysyłałem tobie nawet wam na grupę zdjęcie, że Sylvester Stallone i Samuel L. Jackson siedzący przy jednym stole, to jest po prostu mam wrażenie taki hołd, to tak jak wystąpił w tych Niezniszczalnych, czy jak to tam w tym filmie, gdzie się emeryci napieprzali ze Sylvestrem Stallone. To jest dla mnie takie coś, że jakby mamy tu świetną obsadę, sezon naprawdę, to tak jak w Landmanie teraz jest genialna obsada Andy Garcia, no...
Ale Landman dla mnie jest poziom wyżej niż Tulsaki,
tak,
na pewno.
Tak, też tak uważam aktualnie, jak mam być 4, to sezon, nowy sezon Landmana na razie jest 2 poziomy wyżej ode mnie. Dla no. mnie, w mojej opinii. Natomiast Tulsa jest po prostu... Ale obydwa seriale mają mnie serduszko ode mnie, w sensie, że ja bardzo cenię ich oglądalność i Tulsa King z tym sezonem też była bardzo oglądalna, bardzo przyjemna, oglądało się naprawdę świetnie, wątek był całkiem nieźle, to był trochę
absurdowy. Czy mam tylko zarzut, że na potrzeby trzeciego sezonu kolejnego Zwola sobie wrzucają tak z czapy, nie?
Tak, on i najgorsze, zobacz, to się tak pojawia, fajnie, że są postaci, które się przewijają przez cały czas. Na przykład, wiesz, ten, który grał w Kompanii Braci, czyli Treacher, tak?
A Treacher, no.
Tak, ale tam wiesz, są takie...
Fajna przemiana Treachera w sumie, nie?
W ogóle fajna postać.
Na przestrzeni dwóch sezonów. No.
Fajnie, że on się pojawił, fajnie, że to jest bardzo dobry aktor, uważam, i go za mało jest po prostu w kinie. Tak
ja w ogóle też świetna postać tej partnerki Manfrediego.
Tak,
jest
tak,
genialna.
Tak, świetnie. Jest tam kilka naprawdę dobrych wyborów castingowych. Sam Sylvester Stallone nie jest irytujący, pasuje znaczy, do tej roli.
Mega, on mega pasuje do tej roli, ta jego maniera z tak. tym poprawianiem marynarki i takim, wiesz, wychodzeniem z takim, tak. takim włożeniem się na ekranie, nie? Z tym zapaleniem cygarka, takim, nie wiem, wycelowaniem, takim ślamazarnym wycelowaniem broni, no to tak pasuje do niego, że to jest niesamowite. W ogóle ma taką właśnie manierę takiego starego Włocha dla mnie, wiesz? W tym serialu
absolutnie.
Właśnie.
Nawet to się super wychodzi. Kiedyś zagrał w komedii, gdzie grał jakiegoś takiego gangstera, który musiał się zmienić i ogólnie on pasuje do takich roli właśnie też, jak ma tylko ochotę, no mówiąc ogółem po ludzku komediowych, no, gdzie wiesz,
no, ale powiem ci szczerze, że dla mnie to jest trzecia najlepsza rola Stallona, zaraz poza Rockim i po Rambo oczywiście.
No,
to jest Dwight Manfredi. To
jak mam
trzy
być,
role
jak mam być szczery, to moim ulubionym filmem z Sylwestrem Stallone i ja wiem, że to jest Tandeta.
No.
Aż mi się cieplutko na serduszku zrobiło, żebym mógł to powiedzieć. Jest Sędzia Dredd. Ja po prostu ubóstwiam
no,
go. Nie wiesz, co to jest Sędzia Dredd?
Nie oglądałem tego, nie.
Klasyka kina akcji i to SF takiego, gdzie on gra, to jest rok, o nawet czekaj, aż szybko wpisałem, rok 2139.
No, widzę, wygląda jak podróba tego, Boże, Robocopa,
Nie, to jest chyba w ogóle na podstawie komiksu, nie chcę się jakby, nie pamiętam, film oparty na postaci z brytyjskiego magazynu komiksowego 2000 AD. Koniecznie obejrzyj, jest w ogóle na CDA. Mówiąc szczerze,
no dobra.
Z lektorem.
Może
to jest taki
całkiem.
Film do obejrzenia z lektorem. Opowiem ci tak. Będziesz się zajebiście bawił. Jak nie widziałeś Sędziego Dredda, to ci zazdroszczę. To jest
no dobrze.
Typowy taki akcyjniak, żeby do jak mega hit na Polsacie w poniedziałek, if you know what I mean.
Okej, rozumiem.
No, nie wiem skąd takie niskie oceny, ale ja się ten. No to jest mój ulubiony film z Sylwestrem Stallone, natomiast ogólnie rzecz ujmując, ja na przykład nie jestem jakim fanem Rockiego, czy ten. Mi się podobał z Niezniszczalnych. Oczywiście widziałem, jak patrzę teraz, na przykład włączyłem sobie teraz w tle, chyba widziałem większość filmów z Stallone, jeżeli no Rambo widziałem wszystkie części, widziałem Na Krawędzi, widziałem Rockiego, też widziałem oczywiście, no kto nie widział Rockiego, tak, bądźmy poważni, więc wiesz, i tak dalej. Nie, no ogólnie ja uważam, że w ogóle on jest naprawdę fajnym aktorem, a bardzo szanuję to, że jest jak Arnold Schwarzenegger, nie do zatrzymania, jeżeli chodzi, mam wrażenie, o wiek. On ma milion lat przecież.
80 lat, gra, już grubo, nie?
No, a gra naprawdę zaskakuje. 79. Myślałem, że ma 80.
No właśnie.
Ale no gra super, wygląda super, że tak powiem, jak na swój wiek ciacho, więc wiesz.
Ładną córkę ma.
No tak,
tą blondynkę.
No, więc wiesz, więc ogólnie naprawdę ja się dobrze bawiłem i nie wiem, jak będzie kolejny sezon, z przyjemnością obejrzę. Tyle.
Również, jakby to jest serial, do którego będę wracał, będę czekał. Dobra, przechodząc dalej.
A jeszcze wrzucam jeden serial od siebie na koniec, bo muszę
dobrze, obejrzałem Iluzję 3, słuchaj. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądałeś Iluzję.
Iluzja tak, a może nie? To serial, czy
znaczy,
co to?
Nie, to jest film. Pierwszy film powstał w 2013 roku, to jest taki
kryminał.
Gdzie go
można obejrzeć?
Coś takiego, nie wiem.
A tak,
nawet.
Widziałem pierwszą część Iluzji.
I było, uważam, że był całkiem spoko pierwsza część, w sensie było coś świeżego, jakby złodzieje, którzy są magikami, na podstawie różnych trików robione są spektakularne skoki, albo skok. Druga część była, uważam, słaba. I teraz postanowili odkopać, no znaczy nie franczyzę, po prostu tą serię po 9 latach i zrobili trzecią część z tymi samymi aktorami, a oczywiście wprowadzili część nowych aktorów, żeby trochę jakby odmłodzić. I powiem ci szczerze, że jest lepiej niż w drugiej części, ale do pierwszej części nie dorasta do pięt. Film jest oglądalny, trochę się kupy nie trzyma, jest bardzo naciągany. Problem miałem taki, że w zasadzie nie pamiętałem, co było w pierwszych dwóch częściach. Tak naprawdę musiałem sobie obejrzeć jakieś na YouTubie przypomnienie.
Previously.
Jako takie, o co tam chodzi, bo w ogóle mi się nie połapał, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakby nie jestem przekonany co do tego filmu. Dla mnie to takie, w twojej skali bym powiedział 5 na 10, nic więcej. Okay. Takie po prostu.
Takie okej.
Okay. Nie, takie w zasadzie nic ponad to, nic ponad i nic pod. O, takie okay. Zupełnie, wiesz, startujemy z piątki i zostajemy na piątce, nie?
Okej, okay. Przeciętniak.
Totalny, taki przeciętniak, no. Tego się spodziewałem? W sumie niczego. Poszliśmy tak naprawdę z braku laku, bo mieliśmy...
A to w kinie byliście?
No tak, miałem okazję wiedzieć, że on do kina, słuchaj, przy dwójce dzieci, to a, idziesz, wiesz, jak masz opcję, to idziesz, bierzesz, co dają, nie?
Bardzo ci polecam obejrzenie taktów, w takiej sytuacji, jakbyś miał iść do kina, to obejrzenie na YouTubie jest kanał Sfilmowani. Takie chłopaki Laska prowadzą i oni robią tak zwany miszmasz, czyli zapowiedzi na każdy tydzień każdego miesiąca. Jakbyś szedł do kina, to polecam rzucenie okiem na dany tydzień i sprawdzenie, co, jak oni wchodzili w te, jak pierwsze ich zdanie na temat tych, bo to też mówi dużo o tym w ogóle, o czym są dane filmy. To tak tylko wrzucam.
No dobrze.
Nowy Avatar, wiem, że wychodzi w grudniu.
No chcę iść. Mówisz, uważam, że to jest film do kina, ale jak patrzę 193 minuty, to trochę długo.
To jest na IMAX film, jak dla mnie.
No tak, tak. Wszystkim. Na pewno.
Jak masz IMAX, to wykorzystaj, że mieszkasz w Warszawie.
No to fakt. Więc jakby ta iluzja, można iść z Blacku Laku sobie obejrzeć i w sumie do zapomnienia. I zmęczyłem 4 odcinki Stranger Things, sezon 5 miałem nie oglądać, ale to była nasza wspólna decyzja.
Która to część tego sezonu, w sensie 4A, 4B,
nie, właśnie i chciałem od tego zacząć, że Netflix po pierwsze dystrybucję. Dostaliśmy 4 odcinki na święto dziękczynienia. 3 odcinki dostaniemy na 25 grudnia i finał dostaniemy w Sylwestra. I finał ma trwać godzinę 40. I to jest właśnie ta, moim zdaniem, największa marka własna Netflixa. Tak mi przynajmniej się wydaje, w mojej ocenie. Pomijając fakt, że dystrybucja jest totalnie popieprzona i to jest dramat. Najgorsze, to jest najgorsza możliwa dystrybucja, bo ja najbardziej lubię tydzień po tygodniu, jak mam być szczery, publikowania od cen, albo wszystko naraz. A to jest najgorsze, co może być. Takie rozpieprzenie po kilka odcinków co miesiąc. Nieważne. Pomijając fakt, albo w sumie nie, że poprzedni sezon, 4, skończył się 3,5 roku temu. Dla mnie to w ogóle powinno być karny kan na szybę dla tego, kto wypuszcza seriale co 3 lata, albo co 3,5 roku sezony, bo to jest... To jest nie wiem, no... Tak naprawdę to jest nieoglądalne, tak samo... No bo co ty masz pamiętać, co było 3,5 roku temu, no? No to jest nie sposób zapamiętania, ani nie chcę ci się nadrabiać, większość ludzi, bo nie mają na to czasu. I tak, czy to jest... Te 4 odcinki są dobre. Tak, są dobre. I oczywiście polecam obejrzenie sobie przypomnienia każdego sezonu na YouTubie. Spędziłem na tym 30 minut chyba, bo nie połapiecie się, o co chodzi kompletnie. Jest dużo CGI-a, całkiem dobrego CGI-a, trzeba przyznać. Historia kupy się trzyma, ale mam jeden ogromny zarzut do tego. Ci aktorzy, którzy grają tutaj bardzo młodych nastolatków, czytaj pierwsze liceum na przykład, mają po 20 parę lat. I to jest... dla mnie trochę nieakceptowalne, bo jak jest zbliżenie... Znaczy, to jest zbliżenie na aktora i widzisz, że gościu ma po prostu bagę przyciętą brodę, nie? Tak do zera. Ale to widać. Widać, że mają mutację głosu. Co po mutacji głosu i w ogóle, więc... Powiem ci szczerze, że strasznie mi się to kłóci z takim nastolatkowym kinem, bo widać, że to są dorośli faceci i kobiety. Wyrośnięci. Więc dla mnie nawet ta cała charakteryzacja, no... Kłuje mnie to w oczy, że to jednak nie są nastolatkowie. I właśnie to jest jakby pokłosie tych przerw po 3 lata między sezonami. Historia kupi się trzyma, CGI jest spoko. Cały audiowizualny jakby w ogóle tutaj się totalnie broni moim zdaniem. Zwłaszcza na OLEDzie jak oglądałem i Zambilightem. Cudeńko. Do zobaczenia. Wizualne.
Wielkie brawa dla Netflixa za to, tak. Że oni naprawdę wiedzą, co znaczy jakość streamingu.
Tak, to nie można im zarzucić. I powiem szczerze, że jak sobie przypomniałem poprzednie sezony, to tak, pierwszy był super, najlepszy i w ogóle ten drugi był dramatyczny. Trzeci jako tako, czwarty może być, to ten mi się wydaje, że po tych 4 odcinkach będzie na równi z 4 u mnie. Czyli nie zjechali w dół, nie poszli według mnie do góry, co w sumie jest przy 5 sezonie całkiem dużym wyczynem. To jest ostatni sezon, na szczęście. Także pewnie już dooglądam do końca. I... Czy czuję się, nie wiem, wczuty, czy to mnie jakoś pociąga? Niespecjalnie. W sensie ja już chyba po prostu wypadłem z tego, jak to z hype'u całego, jak to wychodzi na początku i nie wskoczyłem do tego wagonika ponownie i tyle. Uważam, że jak ktoś oglądał i to warto sobie dokończyć, to nie jest w żaden sposób odrzucające. Ale jak ktoś nie oglądał, czy warto obejrzeć całość? Też myślę, że niespecjalnie. Takie moje zdanie. No, proszę pana.
Okej. No słuchaj, to ja jeszcze dodałem od siebie jedną rzecz, bo zapomniałem w ogóle, nie wiem jak mógł zapomnieć. The Office.pl się skończył, 5 sezon, więc muszę o tym powiedzieć, bo obiecałem. Więc nie zmieniam zdania, uważam, że to jest najlepszy polski serial, jaki widziałem ever. I jest lepszy niż wersja amerykańska ze Steve'em Carellem i to jest niesamowite. jest lepszy na pewno niż oryginał brytyjski. Moim zdaniem jest to najlepszy The Office. I wiesz, jaką to ma ocenę na Filmwebie? Piąty sezon? 8,6.
Bardzo wysoko.
No, nie kojarzę takich ocen. W ogóle Canal Plus jest...
Jeszcze za piąty sezon?
No, za, wiesz, piąty sezon, nie? Królem jest marketingu Canal Plus, jeżeli chodzi o to, jak oni promują ten serial. Ty wiem, że chyba nie oglądałeś w ogóle, ja o tym często mówię, ale no to nie jest serial w twoim... Nie. Dla ciebie.
Nie oglądałem.
Natomiast ogólnie, wiadomo, dokumentary i takie tam rzeczy, nagrywanie jakby trochę amatorsko filmu dokumentalnego, tak? Wiadomo, no koncept The Office jest znany. Natomiast zmierzam do tego, że Canal Plus robi taką promocję, że na przykład, nie wiem, tam jest księgowy w Kropliczance, no bo tak się nazywa siedziba firmy, wiadomo, sprzedają wodę. I ten księgowy to jest z aktorów, jest trochę oczywiście cringe'owy, jak to wszystkie tu postaci. A co ważne, jest trochę pseudoraperem. I faktycznie nagrał kawałek disujący przyjaciela głównego szefa. I to jest bardzo ostry tekst, typu, że nie wiem, wrzucę ci gluty z nosa do twojej zupy i coś takiej rzeczy. I wrzucili, Canal Plus wrzucił to na Spotify'a, normalnie jako kawałek wokalisty księgowy. Wokalista się nazywa księgowy. Jest to, ale wiesz... Nigdzie jakby jakoś mocno tego nie cisnęli, ale kto znalazł, ten
Spotify
znalazł.
Tego nie zdjął tego, tego
nie
jeszcze?
Nie, no proszę cię, na Spotify jest teraz na przykład tyle muzyki AI robionej i typu jakiś Kutas Records albo coś tego typu.
No to tak, to słyszałem o tym.
Słyszałeś o tym, no to wiesz.
No jest ludzie w robocie, którzy namiętnie tego słuchają i twierdzą, że jest zajebiste.
No, extend, wiesz, więc tam, że koleś używa wulgaryzmu w tym, ale wiesz, polska stacja, znaczy polska, no Canal Plus należy do Francuzów, ale chodzi mi o to, że jakby wiesz, że nie boją się takich mocnych rzeczy wrzucać. Zresztą w tym serialu też jest mocne rzeczy. No i nie chcę już się spuszczać nad całym serialem, no bo już nieraz to robiłem. Wszyscy wyznają chyba do Office.pl. Natomiast wielkie brawa za tę genialną akcję marketingową razem z klubem Pogoń Siedlce. No bo przypominam, że akcja serialu dzieje się w Siedlcach i że Kropliczanka naprawdę przejęła w prawdziwym meczu Pogoń Siedlce versus Wieczysta Kraków. Na koszulkach Pogoń Siedlce pojawił się logo Kropliczanki, a prezes Michał Holt wyszedł na murawę i już stał się, po prostu Kropliczanka została na jeden mecz sponsorem Pogoni Siedlce. To jest w ogóle hit marketingowy.
Po serial w sensie.
Co?
Jakby pod serial to było zrobione.
Tak,
typowo.
Tak. Że jakby firma, której nie ma, została sponsorem prawdziwego klubu w prawdziwym życiu, a Michał Holc, a de facto aktor, Piotr Polak, wyszedł jako prezes Kropliczanki i wiesz, tam wszystkim się ten i wiesz, hasło. No na przykład oni robią razem ze sklepem Pan Tu Nie Stał, który słynie z tych retro polskich rzeczy, całą kolekcję ciuchów, która się wyprzedaje po prostu, wiesz, właśnie w takim retro klimacie z, no powiem ci szczerze, no Mistrzostwo Świata, a nie ma co ukrywać, Adam Woronowicz, którego kojarzy, bo ty oglądasz przecież chociażby, on gra tego Zwola w tym serialu, co tam oglądałaś polskim. Nie pamiętam, jak się nazywał ten serial.
Skazanej.
Tak, o dokładnie.
Tego złego strażnika, tego szefa strażników.
No, dokładnie. No to tutaj gra rolę tego Dariusza Wasiaka. No, fenomenalna rola, wiesz, typowego Polaka. Takiego stereotypowego, wiesz, z miłością do papieża i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu ta rola chyba stała się już kultowa. Zresztą teraz słuchałem wywiadów w podcaście Ofensywni z Darkiem Wasiakiem, z Adamem Woronowiczem. I on na pytanie, czy on się nie obawia, że ten Darek Wasiak się do niego przyklei. No, nie wiem, jak Janosik do Marka Perepeczko, czy wiesz, jakby no, są takie postaci, tam Radcliffe z rolą Harry'ego Pottera, wiesz, są takie, gdzie Sheldon Cooper, tak, to jest kolejna taka postać, wiesz, gdzie. Po prostu, wiesz, aktor zostaje automatycznie już na całe życie powiązany z rolą. No i on powiedział, że może tak będzie, ale, no, ale aktualnie szał po prostu, tak? Wszyscy go Adam, wiesz, mówią do niego Dariusz Wasiak, chociaż jak mi opowiadał tam, fajnie właśnie a propos w kontekście tej Skazanej, gdzie on grał złą rolę i jak bardzo ludzie identyfikują go, aktorów z rolą, pokazuje, no, że wiesz, ale zobacz, on opowiadał story, jak stoi gdzieś tam na ulicy i ojciec mówi do synka na ucho, że patrz, tu jest taki znany pan, tylko do niego nie podchodź, to zły człowiek jest. Wiesz, w kontekście skazany. Zresztą to chyba on grał też Popiełuszkę w filmie o Popiełuszce, główną rolę grał tam i tam też kilka osób, wiesz, później miał sytuację, że o Boże, ksiądz Popiełuszko, wiesz, na ulicy, wiesz, starsze panie, albo tak, kto grał papieża, nie pamiętam, kto grał papieża.
Piotr Adamczyk.
Piotr Adamczyk opowiadał, że miał, wiesz, sytuację, że otwiera ktoś tam, jakieś, nie pamiętam tej historii, ale mówił, o Boże, papież!
No ty się śmiej, ale na Karoserii jeden z prowadzących, to jest kanał na YouTubie, który oglądał motoryzacji, taki serię, powiedzmy, prowadzi zachowodów używanych, właśnie współprowadzącym, i też jest Piotr Adamczyk, który pracuje w serwisie w Warszawie, jakby takim samochodowym, nie?
No, ale ten sam, Maksywę... to jest ten Piotr Adamczyk? Nie,
nie, nie, to jest jakiś inny Piotr Adamczyk i oczywiście w stanie jego papież wołają.
No, to jest dopiero powiązanie z rolą. Wiesz, nie ma to tamto. Tak trzeba, chciałem powiedzieć, że Dofus.pl, piąty sezon, podsumowując, już nie chcę wchodzić w szczegóły, zajebisty, rewelacja, po prostu absolutna rewelacja, mega polecam, na Kanal Plus do obejrzenia, więc jak ktoś ma ochotę. A teraz co, przechodzimy chyba powoli do technologii. Ciekawe w ogóle, czy my zaczniemy, nie wiem, czy dzisiaj skończymy ten temat, który ja bym chciał zacząć, bo powiem ci szczerze, to z nami 30 minut gadania lekko, tak mam być szczery, więc nie wiem, zobaczymy. Ale pogadajmy najpierw o nowościach od Samsunga.
Tak jest.
Nadchodzi S26 Ultra oczywiście. Nadchodzi cały line-up S26. Swoją drogą chyba Exynos będzie w S26, a jak zwykle...
Małych i plusach.
Małych, a S26
czyli znowu,
Ultra
czyli znowu sprzedaż
dostanie...
wywali się na pysk. No, a S25 wzrosną, brawo Samsung.
I don't care, mnie obchodzi tylko S26 Ultra, ma wyjść z Exynosem, ma mieć... z Exynosem, Boże.
No, Snapdragon 8 Elite generacji 5.
Tak, poproszę to i poproszę do tego koniecznie rysik. Wiesz, że używam codziennie rysika?
No wiem, zawsze to mówisz.
Duolingo. Dokładnie. Sorry, musiałem to powtórzyć.
No ale to nie ten. Samsung pokazał coś może nie na tyle bardzo ciekawego i świeżego. Znaczy to jest świeże, ale nie jest ten najpierwszy, bo pierwszy był Huawei ze swoim składakiem.
Jak to nazwać?
I w ogóle nie kumam. Nazwali to Samsung Galaxy Z Trifold. Dlaczego to jest Trifold? Jak się składa dwa razy. Nie kumam tego. Tym
no,
bardziej,
bo
że
to
Folda
są
nazwali.
Trzy ekrany.
Ale to czemu nie ma Duofolda, tylko jest Fold?
No bo tak to nazwa.
Logika,
Damian,
to jest logika rozumowania
dwuczlatka. Ja się z tobą zgadzam, ale chodzi o to, że to jest trzyczęściowy smartfon, chociaż
to dlaczego Fold jest dwuczęściowy i nazywa się Fold?
On, nie wiem, on Duo Fold, powiem to tak. Tak, zgadzam, to jest logiczne, ale często od liczby jeden się też nie wymawia One Fold. One Fold, czyli nieskładany.
No to
ale taka ciekawostka, on tak naprawdę nie ma jakby trzech struktur ekranowych. On ma cztery struktury ekranowe, bo inaczej niż w
produkcji
Huawei'a, tak, inaczej, tu masz trzyczęściowy ekran, czyli raz, dwa, trzy ten składak oraz osobny ekran, ten zewnętrzny.
Tak, bo on jakby się składa, zawija każda strona do środka, a tak, Huawei się jeden ekran wywija jakby na bok.
Tak, to się ładnie
nazywa. I uważam, że konstrukcyjnie Samsung jest lepszy.
Myślałem, że powiesz, że Huawei jest lepszy i będziemy się spierać. O, ciekawe.
Nie, Samsung jest lepszy. Wie dlaczego? Bo ten ekran
tak,
składany, elastyczny, jest pokryty taką folią, która rysuje się od patrzenia.
Tak, to prawda.
I jeżeli zawiniesz go do środka, to on jest lepiej strzeżony, lepiej chroniony, a ten ekran zewnętrzny jest taki standardowym, powiedzmy, ekranem pod szkłem, takim hartowanym czy, i tak dalej. Więc i poza tym, jeśli upadnie ten telefon na bok czy coś, to przyrżnie zawiasem jednym albo drugim. A w Huawei, jeśli upadnie na bok, to przyrżnie się ekranem z jednej strony.
Tak.
Więc uważam, że konstrukcja Samsunga jest pod tym względem lepsza. Będzie bardziej wytrzymała, mniej podatna na uszkodzenia. Tak? Na chłopski rozum rozumuję.
Absolutnie się z tobą zgadzam. I powiem ci tylko jedną rzecz, że to ktoś ładnie napisał. W jednym z tych pierwszych wrażeń widziałem, że jest tak zwany układ U i układ Z. Że no,
Huawei
ma Z, a tutaj mamy U. I musimy się powoli do tego zacząć przyzwyczajać. Do nazw układów. Ponieważ de facto mam wrażenie, że powoli to będzie powoli wchodzić po prostu.
Znaczy sama koncepcja jest super, jak mam być szczery. Mi się już Z Fold 7 podobał. W sensie był dla mnie już, miał proporcje takie używalne, tylko baterię mam tragiczną. Ten bateria ma tragiczną.
Ta bateria nie jest aż taka tragiczna. Jak coś tragiczna bateria, to iPhone XR, to jest tragiczna bateria.
No, bym się sprzeczał, ale tutaj też jest 5-600 baterii, to też nie popisali. Fajnie, że 16 RAM w standardzie i 15 giga w standardzie pamięci. I nie będzie go w Polsce, nie dla Polaka.
Pytanie, czy ktoś by to
I po złożeniu ma 13 mm.
Tak, 12,9, a w, no, po rozłożeniu w najcieńszym miejscu 3,9 mm i to jest...
To jest mniej niż zetwocielem chyba.
Chyba tak. I no, wiesz co, widziałem go położonego obok S25 Ultra. No, to jest właśnie ta idea cienkości, to o czym mówiłem i co powtarzam, że w smartfonach, że dla mnie w takim wykorzystaniu ma to sens. I oczywiście to znalazie kobyła, powiedzmy szczerze. Tylko problem jest, polega na tym, że nie możesz zrobić tego cieńszego, no bo port cię blokuje.
Ale wiesz, tutaj ta grubość jest uzasadniona, jakby nie patrzeć, moim zdaniem, bo masz po prostu, jak to rozłożyć, masz pełnoprawny tablet, tak jakbyś wziął sobie taba S10, nie?
No tak, 10 cali, tak? 10 z haczykiem małym.
Tak, i fajne proporcje, bo masz 3:2, chyba. Dobrze pamiętam.
Raczej tam ogólnie jest 16 na 9, ileś, ale nie 16 na 9, tylko inne są, aha, proporcje. Ale ogólnie on jest wygodny. To jest 10, to jest, raczej mamy pierwszy raz do czynienia, pomijając tego Huawei'a, ale Huawei jest niedostępny. Jakby to jest rozmowa o telefonie, którego nie ma.
I jest wykastrowany.
No tak, a tu mamy pełnoprawny i oczywiście on ma wady. To jest telefon, który, tak jak mówisz,
jest pierwszy.
Rysuje się od patrzenia. Ale pamiętasz pierwszą generację Foldów? Nagrywamy ten podcast od lat.
Tak.
I to samo było. Pierwsza generacja, mówiłem, to jest urządzenie wejściowe, taki jakby przykład, co możemy i gdzie będziemy szli. I teraz trzeba to poliszować. Ile generacji zajęło, żeby Fold wyglądał jak człowiek? 7 generacji to zajęło.
No 7 lat.
Generacji. Bo dopiero teraz ta generacja, zgadzam się z tobą, ja miałem Folda 5 i uważam, że on był kobyłką, już był używalny, ale dopiero teraz ostatnio bawiłem się Foldem 7 i moim zdaniem to jest fucking shit, niesamowite urządzenie. Tak, może się czepiać grubości baterii, oczywiście, że tak, uważam, że jeszcze troszeczkę trzeba poprawić, zmienić ten silicon carbon, przede wszystkim zmienić technologię baterii. Moim zdaniem to jest, by wystarczyło w tym przypadku.
No tak, oczywiście, no.
Tak jak jest. I no wiesz, ładnie. A Trifold to początek. I powiem, no powiedz mi, że jakbyś go nie dostał, że nie, jakbyś miał możliwość, że dostał go na jeden dzień, na przykład, nie wiem, za to, że musiałbyś
oczywiście, żebym się nie
napisać
bawić.
Recenzję w zamian za to. To ci recenzję, no wiesz, o co chodzi, że
wrażenia
jakieś wrażenia, no to ja bym, nawet nie lubiąc pisać, to bym napisał tą, wiesz, recenzję, bo bardzo bym chciał
cały dzień się nim pobawić. Mhm.
Tak. Podobało mi się też, jak ktoś go wziął, jeden z recenzentów wyzłożył w trójkąt. W ogóle, jak to wyglądało. Nie no, dla mnie to jest... Wiesz, no dokładnie. Dla mnie to jest urządzenie zajebiste. Po prostu ja jakby nie mam co do tego wątpliwości. Słyszałem też, słuchaj, że Apple w tym roku już zamówiło nam jakby i będą foldy faktycznie Apple'owe. Że Apple
znaczy, no bo stwierdziło... wszyscy mówili, że iPhone Air to było pokazanie cienkiego smartfona po to, że to tak. Nowy fold Apple'owy ma być z dwóch iPhone'ów Air ma się składać naprawdę. Tak. Ciekawe, jak go nazwą swoją drogą.
No, na pewno wymyślą swoją nazwę, to pewnie.
Cały natomiast... jest podwójnym ekranem. No, bo jakieś inne super slogany.
Tak, tak, na pewno. Natomiast tak jak mówię, to ekran podstawowy tam chyba 6,5 cala, jeżeli dobrze widziałem.
Tak, tak, to ogólnie... trochę za duży, ale...
Znaczy, nie no, ogólnie normalny smartfon, tylko że kobylasty, no. To jest początek, to jest, wiesz, ja uważam, że on się na pewno... Samsung nie musi wypuszczać tu wielkiej serii typu teraz 15 milionów sztuk, tam wiesz, to powinien wypuścić w relatywnie małej ilości jako early adapter phone, wiesz, do takiego dla naprawdę maniaków, którzy chcą zobaczyć, co może technologia, bo to po prostu widać, że jest to pierwsza generacja, ale przyszłość, ale warto powiedzieć, że jest to pierwsze urządzenie Samsunga, które wchodzi które nie jest tabletem, jakby formalnie, które wchodzi z pełnym DeX-em. Jakby,
w sensie w tym trybie otwartym.
Ono samo na sobie już ma DeX. Nie musisz podłączać dodatkowego ekranu, tylko na nim przechodzisz w tryb DeX-a i on ma też, podłączasz do niego klawiaturę zewnętrzną i robisz naprawdę prawdziwy komputer z takiego urządzenia.
I grasz w Red Dead Redemption.
I grasz w RDR, dokładnie. Myszka, czy tam pad podłączasz i wiesz, i grasz.
Nie, to jest super, tak. To jest super, bo możesz popracować chociażby na plikach normalnie jak człowiek. Tak w sensie edytorze jakichś tekstów czy czegoś, nie?
Za 20 lat nie zdziwię się, jak już będą super cienkie urządzenia, które wiesz, byś składał właśnie na 3, na 4 razy i zaczyna, masz przy sobie smartfon i tablet. I tyle. I zawsze jakby to jest jako urządzenie. To co? Lecimy dalej.
Lecimy dalej.
Zaczynamy temat, który chciałem... To
nie zakończymy na bank.
I nie zakończymy go na bank, więc po prostu będę obserwował, dokąd dojdę. Chodzi o to, że postanowiłem zainwestować teraz w rozbudowę komputera i przy
czyli
okazji...
Czyli kupiłeś RAM-u? Bo powiedziałeś zainwestować.
No, raczej wiesz co, to ja mój RAM to mógłbym sprzedać teraz za grube pieniążki. Raczej w ogóle, to może po kolei. Wszystko zaczęło się od tego, jest to powiązane z Damianem, że zaczęło się od głośników. Chodzi o to, że spieprzyły mi się głośniki już po raz drugi, tym razem wymiana kabla nie pomogła. Jak one się nazywają, zawsze zapominam.
FC330 Mikrolaby.
Mikrolaby, dokładnie. No i tak mam w domu jeszcze Edifiery R1600T trzeciej generacji, więc sobie je podłączyłem, ale tak popatrzyłem, kurczę, na tym biurku teraz tak to wszystko źle wygląda. Czas to trochę pozmieniać. No i...
Moje mikrolaby stoją na ciebie, jakby co.
No, spoko, jak będę ten, no to ja od ciebie odkupię. I teraz tak, co sobie wymyśliłem? Po pierwsze chcę zmienić drugi monitor, bo mam taką możliwość, mam akurat starą, słuchaj, to jest EIZO w ogóle, mam do wyboru, albo EIZO, to jest taka firma robiąca monitory dla grafików, albo AOC, bardziej standardowa, ale troszkę większa, ten, mam tu stary monitor z 2011 roku Philipsa, bo mi się przyda jako drugi, no przecież teraz Audacity tu sobie leci, a mam troszkę większy jeden cal monitor z 2018 roku od AOC, więc postanowiłem wrzucę go tutaj, ale mówię, kurczę, zrobiłbym update, no i ta grafika, którą mam od lat, najsłabszy element mojego konfiguracji komputera.
Nie, ty już czasu ją masz, ze 3 lata? 4?
Nie, to jest duże, bo ja już ten komputer kupiłem w 2020 roku, więc on już ma 5 lat.
No 5 lat, I ale wszystko hula, nie?
Tak, wszystko hula, ta grafika już wtedy była najsłabszym elementem. 2020, a może troszkę później, wiesz, ale nie, no kilka lat już ma, 4 lat maksymalnie, to 2021 najwyżej, więc, a wiesz co, teraz mnie zagiąłeś i muszę to sprawdzić, bo wystarczy, że wejdę do Gmaila i tu mam, wiesz, wszystko napisane, więc widzę mniej więcej, jak to wygląda, no albo i nie widzę. A nie, widzę Bestellung. Słuchaj, tak, 23 lipca 2020 zamówiłem to wszystko, co tutaj mam w sklepie Computer Universe. No i słuchaj, no i wiesz, mam tutaj w starej konfiguracji Ryzena 7 3700X, no to nie jest żadna rewelacja, Ryzen trzeciej generacji, ale dobry dysk, na przykład Samsunga SSD, M2, 1 terabajt, już tam nie wchodzą, jakiś monitor 304-calowy i jamy, ale najgorszym, no i Corsary były Vegans RGB Pro 64 giga. To dalej jest dużo. To dalej jest bardzo dużo.
No wystarczająco. Ja to powiem o 16.
Tak, ja wtedy zapłaciłem za to 280 euro, a teraz sobie powiedziałem, że kosztują 570, coś koło tego, czy drożej, wiesz,
ten no to chore, co się dzieje, nie?
Nie, no z pamięciami RAM to jest ten. No i właśnie. I te pamięci RAM, ja już od dawna zbieram się za wymianę karty graficznej. Ale to mnie trochę zmotywowało też. Bo jak zobaczyłem, co się dzieje i zobaczyłem, że też dyski drożeją, a wiesz, w kartach graficznych też masz pamięć VRAM. Tak?
Żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, w czym jest problem, tak może wytłumaczę po szybkości.
No spoko.
Chodzi o to, że wypieprzyła się jakaś jedna główna fabryka kości RAM.
A przez ja to, że tam, no, mów.
A przez to, że jest mega zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję do AI, pamięci RAM, tak, to pamięci konsumenckie, RAMy, są mniej opłacalne przy produkcji niż takie właśnie pod AI typowo, więc wszystkie wajchy zostały przerzucone po prostu pod AI i są niedobory na bardzo duże na rynku RAMu, w konsumenckiej, że tak powiem, nie? Dlatego są ceny takie, że widzimy teraz, chcemy pójść z bomby i kupić sobie zestawy kości RAM, na przykład jak będzie jakiś Good RAM, który uważam, że nie jest najlepszy na świecie, to za 32 giga RAMu zapłacicie w jakimś X-comie, czy Media Expercie, czymkolwiek innego, 1500 zł. Czy to jest chore?
O, zapytałem teraz Gemini o to też i masz rację, tak, główne przyczyny. Drożyzny, boom na sztuczną inteligencję, przesunięcie produkcji, cykl rynkowy, migrację do DDR5 i ograniczenia fabryczne. Tak, jest tak gigantyczny popyt, a nie ma podaży aż tak dłużej. I są, nawet jeżeli jest pamięć, to jest droga, a często po prostu i takiej nie ma. Więc wiesz, więc zrobiło się po prostu ciasno. I no i to powoduje gigantyczne... To, jak pamiętasz, jak był ten boom też z kartami graficznymi? To drożały jak popieprzone, to było związane z krypto, między innymi. Że wszyscy kupowali, żeby robić koparki. No to teraz mam wrażenie, że tak jest z RAM-em, a wiesz co jest najgorsze, że to się przełożyło też na dysk i teraz
i być może na karty graficzne,
no właśnie,
i na wszystko tak naprawdę, nie?
Nie, to się ma przełożyć na karty graficzne, no i wiesz, już widzę taka,
bo na przykład Sony dało oświadczenie, że do końca roku fiskalnego nie podniesie cen PlayStation 5, bo mają podpisane kontrakty i zapasy na pamięci, ale do końca roku fiskalnego, czyli do końca marca przyszłego roku tak naprawdę, a co dalej? Nie wiem, dlatego na przykład ja rozważam PS5.
A myślisz, że konsol to nie dotknie w ostatecznym rozrachunku?
O tym mówię, że dotknie. Xbox to będzie kosztował 4000 pewnie. Jak
znaczy, wiesz, w ogóle teraz słyszałem, cytuję, że rynek PC po prostu, raczej nie, że zostanie, raczej nie, że się kończy. Właśnie nie o to chodzi. To jest odwrotnie. On się nawet bym powiedział, że rozwija jakby w tym kontekście, tylko że jest trudnym rynkiem, bo teraz kupowanie komputera.
No teraz jest fatalny moment na składanie komputera.
Fatalny, fakt. Dokładnie.
Przecież znaczy, Nvidia zapowiedziała, że ona chce wygasić tańsze linie kart graficznych nawet. Chce zostać przy... Na pewno chce zostać przy 70, 80, 90 i być może przy 60, a wszystkie niższe mają zniknąć.
Znaczy nie wiem, czy są w ogóle, bo ja teraz jak kojarzę...
No 50 jeszcze są, nie?
A tak? A nie wiem. Ja wiem, mi się że 60 są teraz tak jakby takim... Wszyscy gadają o 70, 80, 90, a na końcu wszyscy mają 60. Taka prawda. Ale słuchaj, jeszcze jeżeli chodzi o sytuację ogólną, no to jedną rzeczą jest, tak jak mówię, tylko że wiesz, RAM, okej, okay. Kupienie teraz nawet głupich 16 GB nagle okazuje się problemem. Znaczy one są, tylko po prostu ceny są kosmiczne, ale jak teraz ostatnio rok temu, czy dwa lata temu, chyba o tym mówiłem, kupiłem dysk drugi NVMe, bo moja płyta na to pozwala. Kupiłem jakiegoś Goodrama albo inny SYF i na tym trzymam, to jest 1 TB dysk na gry. I teraz jako update postanowiłem też kupić dysk, bo już nie mam miejsca ten, ale chcę główny dysk systemowy Samsunga wymienić, sklonować jakby nowy dysk, sklonować całkowicie ten stary dysk, bo zaczynam się troszkę cisnąć i nowy dysk kupiłem 2 TB. I zmierzam do tego, że ten dysk, który kupiłem, jeszcze o nim będę mówił, ale chcę tylko na razie o samej sytuacji, kupiłem na Black Friday, to w ogóle był mój zakup w Black Friday, za 107 euro. Dzisiaj, uważaj, ten sam dysk kosztuje 187 euro. Oczywiście, on wtedy był na promocji, jeszcze Black Friday'owej, a cena standardowa była chyba 149, a teraz kosztuje... już około 20-30% drożej od ceny standardowej, a w kontekście Black Friday kosztuje prawie 50% więcej. To jest jakieś niepojęte, zaczął się teraz pędzić, wiesz, właśnie dyski NVMe i to co mówisz, z tego co słyszę, to się ma przełożyć na ceny grafiki. Dlatego postanowiłem w tym momencie, jeszcze kupić przed grafikę. Jakby czuć, na samym początku, wymienić grafikę, póki jeszcze jest to możliwe. Ale jak już zacząłem wymieniać grafikę,
to już był problem.
Znaczy nie, ja nie mam problemu. Zresztą powiem ci tak, ja dzisiaj nie będę wchodził w szczegóły tego, co wymieniłem i tak dalej, bo jak patrzę na nasz time zone, na naszą czas, to sobie to wrzucę na kolejny
to
odcinek.
Będzie to be continued.
Tak, absolutnie. Będą dwie części, chcę na razie zostać tylko przy sytuacji ogólnej. Chodzi mi tylko o to, że jak już zobaczyłem sytuację, to postanowiłem, że zainwestuję w więcej rzeczy. A w co dokładnie, to już bym opowiedział w kolejnym odcinku. Natomiast
nie ma czasu.
Tylko nie ma czasu dzisiaj. Natomiast chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że muszę podziękować G2A, ale nie za żadną, spokojnie, to żaden partner odcinka. Już ci mówię, o co chodzi. Na G2A kupiłem sobie Perplexity Pro na rok za 2 euro z hakiem. Wiesz, to jest Perplexity, jeden z popularniejszych tych systemów AI, gdzie masz między innymi multijęzyki. Masz tam Gemini, masz tam Claude, masz chyba czata GPT też i tak dalej. I to mogę ci potem wysłać, gdzie link do oferty. I bardzo mi pomogło tutaj, powiem ci, AI w zbudowaniu tego, co bym chciał kupić i tak dalej. I muszę to przyznać bardzo, że to naprawdę wjechało jak złoto. Bo jakby cały czas mnie wspiera, zrobiło mi, wiesz, jakieś wykresy, jakieś coś tam, gdzie będzie bottle, jak co kupię, będzie bottleneck i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Więc Perplexity się super, powiem ci, przydało mi do dyskusji na temat, co kupić sobie, żeby sobie dobrze, rozsądnie rozbudować komputer. I podoba mi się to, że AI się nie szczypie z polecaniem tego, co on uważa za właściwe. To jest bardzo dobre. Że jak
pytanie, czy ma rację?
To jest inny temat, oczywiście, i nie radzę wierzyć we wszystko, bo na przykład też myślałem o monitorze, akurat tego nie wymieniłem, głównym, i chodzi mi o monitory Ultra HD, te bardzo szerokie i większość monitorów jest wygięta. Ja tego nienawidzę, jak one są wygięte.
Też nie lubię.
Więc poprosiłem, żeby mi znalazł monitor, który nie jest wygięty i mi polecił monitor, który okazał się oczywiście wygięty. Chociaż on twierdził, że nie jest. Więc
świetnie.
Tak to jest AI właśnie, że jak zaufasz za mocno, to dostaniesz po pysku i na tym się skończy. No dobra, a jaka była cała historia i tak dalej, co tam kupiłem i jak to się sprawdza w rzeczywistości i będę chciał też pogadać ogólnie w kontekście, czy warto teraz inwestować w komputer, moim zdaniem. Znaczy, czy warto? Nie warto, bo jest drogo, ale czy w ogóle, wiesz, jakby, czy można i tak dalej. Będę chciał też pogadać o kanałach, polskich kanałach, tech skupiających się na tym, bo muszę powiedzieć, że uważam, że polska scena...
Co pomocne, nie?
Jest, zajebista jest polska scena na tym, Jest chyba jest super mocna, powiem ci szczerze. Jeżeli chodzi o profile, gdzie można posłuchać o profesjonalnym podejściu do komputerów, typu właśnie Tech Lipton, wiesz, z Masło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, wymienię w kolejnym odcinku. Ale to dzisiaj tyle, jakby, bo wiesz, to zajdzie kolejne 30 minut, a tyle nie mamy. To co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli dobrze kojarzę, to będzie już niedługo, moi drodzy. Mm-hmm. I tyle.
Ogólnie grudzień szykuje się syty. Ja tylko chciałem powiedzieć, że miałem zrobić porównanie z 25 do iPhone 17, to będzie, ale są rzeczy po pierwsze pilniejsze, typu PC Sławka. I poza tym muszę się przygotować, a aktualnie cierpię na absolutny brak czasu i tyle, no.
Jeżeli będziecie
musisz się skupić i tak dalej.
Jeżeli macie do tego jakieś pytania, shufflecast@shufflecast.pl. A niedługo może w końcu mi się uda odpalić nowy, fajny jeden system, ale to zobaczymy.
Ten formę jest zrobić? Kiedyś? Miało być w planach, pamiętam.
No, chyba właśnie kończę. Ale to dobra. Niech skończę, a potem będę się deklarował. Dobrze. Na tyle kończmy, mój drogi, bo muszę uciekać. Drodzy słuchacze, dzięki wielkie za ten odcinek. Trzymajcie się i do kolejnego razu. Na razie, cześć.
Pa.